Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Solidarność w porcie gdańskim alarmuje o potencjalnych zagrożeniach spowodowanych ostatnią decyzją zarządu firmy. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zdecydował bowiem, że Straż Ochrony Portu zastąpiona zostanie przez firmę zewnętrzną. A to działanie ryzykowne zdaniem związku, szczególnie w czasie potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury w perspektywie przedłużającej się wojny na Ukrainie. O tym porozmawiam z panem Edwardem Fortuną, przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Portu Gdańsk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry dla słuchaczy.
Panie przewodniczący, to dosyć niepokojąca informacja.
Tak, bo wcześniej podmiot Straży Ochrony Portu funkcjonował w strukturach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W 2004 roku wydzielona została spółka, gdzie stuprocentowym udziałowcem był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, mając pełen wpływ na to, jak ta spółka funkcjonuje, w którym kierunku zmierza. W 2019 roku została podpisana umowa z Orlen Ochrona i zadania te ochrony portu, infrastruktury portowej, mienia osób na terenie portu przejęła spółka Orlen Ochrona. Umowa skończyła się w 2022 roku, 31 maja. I ochrona z powrotem wróciła do Straży Ochrony Portu, zadania ochrony portu, ale nie byli już w stanie samodzielnie tego sprawować, więc została podpisana umowa ze spółką EcoTrade na współdziałanie w ramach ochrony. No niestety nie jest to już taki poziom usług, jaki był wcześniej i też poziom zatrudnienia i warunki socjalne dla pracowników, jakie gwarantowały im między innymi spółka Orlen Ochrona.
Zatrzymajmy się najpierw na kwestii bezpieczeństwa. Czy spółka zewnętrzna może sprawić, że port, że akwen będzie bezpieczny?
Z zadania ochrony wynikają na terenie portu w ogóle, wynikają z kodeksu AISPS-u i tutaj podmiot, który sprawuje ochronę na terenie portu, musi być jednostką tak zwane SUFO, czyli specjalistyczne uzbrojone formacje ochrony. Muszą posiadać certyfikaty i to nie jest Biedronka, gdzie można w kapciach sobie chodzić i przeglądać się na sali.
Panie przewodniczący, chodziło mi bardziej o to, czy obawiacie się jakichś na przykład działań dywersyjnych, czy do takiej spółki dywersyjnej łatwiej wprowadzić na przykład człowieka, który będzie miał złe zamiary?
Nie znamy podmiotów zewnętrznych. Tutaj mieliśmy bezpośrednio zatrudnionych ludzi. Podmiot zewnętrzny, mamy przykład teraz na zasadzie współpracy z EcoTrade, gdzie ludzie są przypadkowo zatrudniani na umowy zlecenie. Nie wiadomo, kto przychodzi, tak, z dnia na dzień, często nie mając kwalifikacji, i sprawuje te funkcje. Nie sposób jest prześwietlić, no niby spółka zatrudnia osoby, które posiadają świadectwo niekaralności, no ale szereg przestępców wcześniej też nie było karanych, tak?
Mm-hmm. I w związku z tym zamierzacie wystosować pismo do premiera.
Tak, tutaj wspomaga nas w tym względzie bardzo region gdański z panem przewodniczącym Krzysztofem Doślą, bo sprawy bezpieczeństwa, sprawy też zatrudnienia ludzi leżą nam wszystkim na sercu, a to jest nasze miejsce pracy, więc staramy się je chronić, żeby ludzie idąc do pracy czuli się bezpiecznie, ale też i przyładunki, bo jeśli nie będzie bezpieczeństwa zapewnionego, to te przyładunki nie trafią do nas.
Mm-hmm. Bo to nie jedyne problemy. Są jeszcze kwestie właśnie właścicielskie, własnościowe.
Tak, ostatnia spółka, która jest w 100% własnością Skarbu Państwa poprzez właścicielski układ Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, spółka Port Gdańskie Eksploatacja, jest na etapie prywatyzacji. No, wyłoniony został podmiot, który ma kapitał założycielski 225 tysięcy, a spółka Port Gdańskie Eksploatacja ponad 14,5 miliona. Już mieliśmy przypadek taki w gospodarce, gdzie żaba zjadła bociana, chodzi tu o Bank Gdański wcześniej i nie chcemy, żeby to miało powtórkę w tej chwili. Port Gdańskiej Eksploatacja radzi sobie dobrze. Został w jakiś sposób wzmocniony wyposażenie. Kolejne dźwigi kupuje. Jego wartość znacznie wzrosła, a przedmiot umowy, z tego co wiem, nie zmienił się, ani jego wycena. Nie było. Też zresztą apelowaliśmy o to, byliśmy u ministra Gróbarczyka. Na razie w tym względzie nic się nie zmieniło. Nie wiem, na jakim etapie jest ten proces prywatyzacji, ale to też budzi obawy, bo to jest ostatni jakby polski już przylądek portu, bezpośrednio polskim zapleczem i kapitałem.
A to jest szczególnie ważne właśnie w dzisiejszych czasach, no, w dobie wojny w Ukrainie.
Oczywiście, że tak, bo same działania wojenne, ale też i port gdański, eksploatacja są przeładowywane i surowce energetyczne, i również uzbrojenie armii natowskiej i pomoc dla Ukrainy, szeroko rozumiana, chociaż media piszą i nazywają to wprost, uważam, że nie powinno tak być i te przeładunki powinny być objęte jakąś tam dozą tajemnicy, bo no po co ułatwiać wrogowi te działania, a Kaliningrad nie jest daleko, więc zagrożenie jest odczuwalne i to w naturalny sposób, bo...
I właśnie z tego powodu chcielibyście państwo rozmawiać z panem premierem, właśnie wyłożyć te kwestie, czyli o samą Straż Ochrony chodzi i te kwestie własnościowe.
No liczymy na to, że wpływ polityczny jednak jakiś będzie i nie tylko nam będzie zależeć na bezpieczeństwie portu, bezpieczeństwie przeładunku i tych miejscach pracy dla portowców i nie tylko, również dla pracowników ochrony portu.
Niepokoi również trwający od 31 sierpnia pad w negocjacjach pakietu socjalnego. Tak piszecie na swojej stronie.
Tak, to już koledzy związkowcy w spółce Port Gdańskiej Eksploatacja. Wiem, że w tej chwili ten proces jest zawieszony, negocjacje pakietu socjalnego, ale z jakimś sukcesem udały im się negocjacje płacowe. Minimalnie jakby gonią tą inflację. Wiadomo, że nie osiągnęli tego, co chcieli do końca, ale udało im się zminimalizować skutki inflacji w jakimś stopniu, oczywiście nie w pełnym.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Dlaczego chodzimy na rozmowy kwalifikacyjne? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Po to, by dostać pracę. Ale nie wszyscy kandydaci mają taki cel. Jest spora grupa osób, która chodzi na spotkania o pracę dla, uwaga, treningu. Dlaczego? Czy to ma sens? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Ostatnio prezes jednej z dużych firm na Pomorzu powiedział, że 100% osób uczestniczących w rekrutacji u niego do firmy zrobiło to dla treningu, nie po to, żeby zdobyć pracę. To zaskakujące, czy już to nie dziwi?
Ja zawsze zadam takie pytanie, skąd to wiemy? Bo zawsze musimy się w jakiś sposób dowiedzieć takich ciekawych informacji, czyli musimy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Albo takie informacje wymyślać, albo możemy o nie zapytać. Mhm. Jeżeli to wymyślamy, to nie do końca może być prawda. Jeżeli zapytaliśmy kandydatów, dlaczego pan przyszedł na tą rozmowę rekrutacyjną, czy pani? I kandydat, kandydatka powiedzieli nam, że zrobili to tylko po to, żeby poćwiczyć. To jest to wiarygodna informacja. Ja myślę sobie na teraz, że są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że ludzie trenują i to jest niestety zasługa też doradców kariery, którzy mówią, jeżeli chcesz się sprawdzić na rozmowie, to idź na taką, na której ci nie zależy. Ale jest też jeszcze druga część, a ta druga część mówi nam o tym, że ludzie bardzo mocno, pracodawcy na ten moment starają się zatrzymać pracownika, bo nie opłaca im się wdrażać nowego, szukać nowego. Procesy rekrutacji trwają długo, są mozolne, drogie i z reguły to jest ten moment, w którym jeżeli brakowało ci 500 zł, to nagle ono się magicznie pojawia.
Czyli ktoś dostaje ofertę pracy, a my jako pracodawca dajemy szybką kontrę.
W moich procesach rekrutacji, które prowadzę, a prowadzę głównie procesy w ramach kadry inżynierskiej, bardzo często jest tak, że kandydat mówi wprost, byłem u siebie po podwyżkę, nie dostałem tej podwyżki, jestem zdemotywowany, zarabiam za mało. My proponujemy stawkę, która jest dla niego atrakcyjna, to jest z reguły mniej więcej około 1000 więcej. I kandydat się na to zgadza, po czym dzwoni do nas po 3 dniach, tygodniu i mówi, wiecie co, dostałem jeszcze więcej u siebie. I był dla mnie jedyny ból. Nie boli mnie to, że mam, nie wiem, niefajnego szefa, czy niefajny zakres obowiązków, czy jestem zdemotywowany brakiem rozwoju, tylko chodziło o kasę. Kasę dostałem, więc zostaję.
Dużo osób chodzi na rozmowy kwalifikacyjne dla sportu?
Myślę, że nie tak dużo. jak tu w tym przypadku, bo to powiedziano, nie wiem też jaka jest skala, bo można powiedzieć, że dwie osoby to 100%, mm-hmm. a można powiedzieć, że 50 osób to 100%.
Ale z twojej perspektywy na przykład?
Z mojej perspektywy niewiele osób decyduje się na takie rozwiązanie z bardzo prostego powodu, dlatego, że to jest olbrzymi stres. Jakby mm-hmm. rozmowa rekrutacyjna z reguły jest dużym stresem, wtedy, kiedy nam nie zależy i my mniej więcej widzimy podczas rekrutacji, kiedy ktoś jest dla sportu, kiedy ktoś nie jest do końca pewien. Ja też często staram się zadać takie pytanie, na ile ktoś jest gotowy, żeby zostawić swoje miejsce pracy. No i wtedy możesz odczytać w ramach komunikacji niewerbalnej, czy ktoś faktycznie pewny, czy on zaczyna już nagle krążyć wzrokiem, szukać po suficie, pęknięć i nagle się okazuje, że tak, nie no, naprawdę mi zależy. No to już wiesz, że komuś nie zależy. Natomiast z moich obserwacji jest to naprawdę w ramach procesu rekrutacji, załóżmy, że mamy 10 osób, to być może jedna osoba się zdarzy, a tam się żadna nie zdarzy, która przyszła tu tylko po to i jej szanse są bardzo małe, żeby w procesie rekrutacji dostać pracę, dlatego, że nas najbardziej interesują kandydaci, którzy naprawdę teraz, dzisiaj są gotowi zostawić swojego pracodawcę, przyjść do nas i my wiemy jeszcze, co ich bolało w tym innym miejscu i wiemy, że w tym nowym miejscu tego nie będzie.
A czy jest sens w ogóle chodzić na takie rozmowy dla treningu?
No jako rekruter, pracodawca, to bym ci powiedziała, że nie. Dlatego, że ja nie lubię takich sytuacji, kiedy...
No poświęcasz czas, wiadomo.
Tak, poświęcam czas. Czasem to nie jest jeden etap, tylko na przykład dwa czy trzy. Czasem jest najgorsza sytuacja, kiedy my odmawiamy innym kandydatom. Ten nasz kandydat mówi, że tak, że on tą ofertę przyjmuje, a potem gdzieś w trakcie stwierdza, że jednak to jak się zastanowił, to on lubi swoją pracę. To są najgorsze sytuacje i celem działania rekrutera jest wyeliminowanie takich sytuacji i niedoprowadzenie w ogóle do nich. Stąd jeżeli kandydata też, który mówi, pokaż, że ci nie zależy, jakby pokaż, że jesteś ponad tym, tak, że to oni się muszą o ciebie starać, to my takich, znaczy dobry rekruter takiego kandydata odrzuci. Bo brak motywacji na wstępie do podjęcia pracy powinien dyskwalifikować kandydata do tego, żeby go zatrudnić, bo on się tam gdzieś ruszy, albo na początku, albo jeszcze nawet przed rozpoczęciem pracy. A jako doradca uważam, że są lepsze sposoby trenowania rozmów rekrutacyjnych niż oszukiwanie pracodawcy, że chce się u niego pracować, chociaż się nie chce.
Jeśli pojawia się taka osoba na rozmowie, po czym wyczujesz, że ta osoba robi to dla sportu, że nie chce tak naprawdę tego stanowiska, faktycznie po tych niewerbalnych jakichś zachowaniach, tak jak powiedziałaś?
To też, ale to są też często osoby, które się nie przygotowują. Czyli one w zasadzie w ogóle w tym procesie rekrutacji są, ale jakby ich nie było. Jak je pytasz o jakieś rzeczy związane z firmą, o to na przykład, co z tej całej oferty firmy najbardziej je przekonuje do pracy, czyli które są te mocne strony naszego pracodawcy w porównaniu z pracodawcą, w którym aktualnie jest osoba, no to ona nie wie, jak na te pytania odpowiedzieć. Tak nie miała dla niej wartości ta rozmowa, że ona po prostu nie przyłożyła się do tego, żeby się w ogóle do niej przygotować. To jest jedna rzecz. Z reguły to są osoby, które faktycznie, jak zadasz im pytanie, które wprost może to zdemaskować, to nagle zaczynają bardzo wymijająco odpowiadać. One się jeszcze muszą zastanowić. No to w zasadzie biorą pod uwagę zmianę, ale jeszcze muszą to przemyśleć. To po tym czujesz, że to nie ma tej gotowej deklaracji, tej determinacji. Tak, to jest oferta, na której mi zależy. Tak, chcę tu pracować.
Czy to, co powiedziałam na początku o tej firmie, prezesie i tej sytuacji, wyjątek?
Jeśli się wydarzył, naprawdę, jeżeli ktoś zapytał tych ludzi, jeżeli to jest pewna informacja, to jest wyjątek na 100%, te 100% są wyjątkiem, dlatego że, chyba że to były dwie osoby, dlatego że ludzie tak nie funkcjonują, jakby rozmowa rekrutacyjna jest stresem. Rzadko ktoś sobie na taki stres sam z siebie pozwoli, bez żadnego powodu. Olbrzymi pech, nawet przy 10 osobach, żeby 10 osób przyszło tam dla sportu. Czasem firmy tłumaczą takie zachowania tym, że na przykład ich oferta jest po prostu nieatrakcyjna. To, co proponują kandydatom, często się rozmija z tym, co było w ofercie. Czyli najpierw mam umowę o pracę, a potem jakoś tak się ta umowa rozmywa, nagle nie ma jej. Mhm. Albo na przykład firma nie podaje nagrodzenia, a potem na rozmowie okazuje się, że to jest najniższa krajowa. Ludzie nie chcą przyjąć oferty, firma zamiast spojrzeć na siebie z perspektywy trochę z oddalenia, z dystansem, krytycznie zaczyna szukać winy w kandydatach, no i tak najczęściej właśnie się nam pojawia 100%.
Ciekawostki.
Obecna sytuacja na rynku pracy nie jest łatwa dla pracodawców. Sporym wyzwaniem dla firm staje się stworzenie strategii wynagrodzeń, która pozwoli efektywnie budować zespoły w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności. Firma Hayspola przeprowadziła badania wśród pracowników i pracodawców dotyczących wynagrodzeń. Pytano między innymi o to, czy firmy zdecydowały się na podwyżki pensji. O wynikach ankiety mówi Magdalena Białek, senior menadżer w Hayspoland.
Pomimo podwyżek spada odsetek pracowników, którzy odczuwają satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia. I pomimo tego, że 83% firm przeprowadziło podwyżki w pierwszej połowie roku, to tylko 37% specjalistów i menadżerów deklaruje zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o właśnie ten trend, no to na pewno ta sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców, ponieważ do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą również obawy związane z sytuacją gospodarczą. Jest to zapewne wyzwanie bardzo duże w tej chwili, aby utrzymać wysoko wykwalifikowane kadry, tworzyć też taką strategię wynagrodzeń, która no, pozwoli efektywnie zbudować taki zespół, który w obliczu tych rosnących kosztów no, nie będzie zespołem rotującym. Jeśli chodzi o podwyżki, to firmy przede wszystkim proponowały tutaj podwyżki powyżej 5% dotychczasowego wynagrodzenia i podczas gdy te podwyżki przeprowadziła znacząca grupa firm w pierwszym półroczu, to jeżeli chodzi już o w tej chwili drugie półrocze, 53% firm planuje utrzymać płace na tym samym poziomie i nie przewiduje już znaczących takich ruchów zmiany wynagrodzenia. To jest jeden z elementów na pewno bardzo istotnych w tej chwili w ocenie sytuacji rynku pracy. Oczywiście też wynikiem tego raportu jest wniosek taki, że nie tylko liczy się wynagrodzenie, choć jest ono wciąż głównym powodem rozważania zmiany pracy. Drugim takim powodem na pewno jest obowiązujący firm model pracy i tutaj pracownicy nierzadko pracują w modelu, który jest sprzeczny z ich preferencjami i 43% pracowników, których ankietowaliśmy, pracuje, stwierdziło w modelu hybrydowym, 29% w modelu zdalnym, a 26% stacjonarnie i tutaj te preferencje pracowników jednak odbiegają od aktualnych modeli pracy, bo w modelu stacjonarnym chciałoby pracować zaledwie 9% ankietowanych pracowników.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września wyniosła 4,8%, a więc pozostała na niezmienionym poziomie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o prawie 117 tysięcy osób w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 roku, a więc sprzed pandemii COVID-19. Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych pod koniec września, tak zwana zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w sierpniu 2,6%. W całej Unii to 6%, a w strefie euro 6,6%. Polska plasuje się na 6. miejscu, czyli w połowie stawki wśród krajów Trójmorza pod względem potencjału rynku pracy. Nasze mocne strony to m.in. niewysokie koszty zatrudnienia pracownika przy solidnych kompetencjach. Wynika ze wskaźnika opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Słabości polskiego rynku pracy to niekorzystna demografia i starzejące się społeczeństwo. Region Trójmorza to powstała w 2015 roku inicjatywa 12 państw Unii Europejskiej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Coraz więcej osób pozostaje na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Liczba pracujących emerytów w 2015 roku wynosiła 575 tysięcy. Pod koniec 2021 pracowało prawie 813 tysięcy emerytów, informuje resort rodziny i polityki społecznej. Osoby te zatrudnione są w większości na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że podstawowa stopa NBP pozostanie na poziomie 6,75%. W opublikowanym po posiedzeniu Rady komunikacie jej członkowie wskazali, że dalsze decyzje dotyczące stóp procentowych będą zależały od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i gospodarki. W tym kontekście ważny jest wpływ agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych oraz uproszczenie procedur w urzędach pracy. Takie m.in. rozwiązania zawiera projekt ustawy o aktywności zawodowej, który został skierowany do konsultacji społecznych. Ponad 50% polskich pracowników biurowych z dużych miast pracuje w modelu hybrydowym, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie spółki biurowej Skanska. To o 20 punktów procentowych więcej niż w maju ubiegłego roku, kiedy 32% respondentów pracowało w takim modelu.
Zawody przyszłości.
Coach do spraw wizerunku cyfrowego. Specjaliści tej profesji już teraz zaczynają być potrzebni, ale w przyszłości nie opędzą się od klientów. Czym zajmą? O tym Iwona Wysocka.
Już dziś media społecznościowe skutecznie zastępują dotychczasowe źródła wiedzy, jakim była telewizja. Wszechobecne kamery, praktycznie bezkosztowe filmowanie jest w zasięgu każdego z nas. Dziś wystarczy smartfon z gimbalem, by na YouTubie czy innym portalu zrobić szybką relację z danego wydarzenia. Jak grzyby po deszczu wyrastają rozmaite tematyczne kanały użytkowników sieci. Można na nich oglądać wykonywanie najbardziej wyszukanych dań. Relacje podróżnicze, są też kanały sportowe, radami edukacyjne, naukowe czy związane z szeroko rozumianą kulturą. Dla ich twórców często jest to pierwszy kontakt z odbiorcami z drugiej strony kamery. Każdy taki twórca stara się dobrze wypaść przed swoimi odbiorcami, ale w większości przypadków jest to eksperyment i szukanie pomysłu na siebie. I w tak właśnie między innymi sytuacjach przyda się coach od wizerunku cyfrowego. To on podpowie, co robić, aby dobrze, wiarygodnie i ciekawie wypaść na prezentowanym filmiku. Jak interesująco przedstawić temat, jak zdobywać followersów, czyli obserwatorów kanału. Ale to nie koniec, przecież świat mediów społecznościowych powoli przechodzi do Meta, a tam pod postaciami awatarów będziemy spędzać alternatywne życie. Tu też przyda się cyfrowy coach, który pomoże bez stresu przenieść się do tego świata. Cyfrowy coach musi być osobą otwartą, komunikatywną, świetnie poruszającą się po meandrach świata mediów społecznościowych, w tym także tych w metaversum.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Nasz adres mailowy to glospracownika@radiogdansk.pl. Czekamy na Państwa propozycje, sugestie czy uwagi. Olga Zielińska, do usłyszenia za tydzień.
Głos pracownika.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.